Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ania z tej strony. Jechałam obok trasy zamkowej oraz w stronę Prawobrzeża. Widziałam jadące dwie karetki plus samochód policyjny na sygnałach. I taka gorąca prośba ode mnie. Informujcie proszę o korytarzu życia, jaki powinni kierowcy robić właśnie dla tych pojazdów uprzywilejowanych. Są różne akcje na Facebooku, ale efekt jest tego bardzo, bardzo słaby, także może wy coś podziałacie więcej.
Działamy w takim razie. Samochody na lewo, na prawo, nie zastanawiać się, spojrzeć w lusterko, jeżeli widzimy nadjeżdżający wóz uprzywilejowany. Zjeżdżamy i udostępniamy miejsce takiemu pojazdowi. Serdecznie witamy i zapraszamy. Środa, 7 dzień lutego. Piękna, mroźna, wyżowa pogoda. I oby tak dalej. 510-37-32 to jest numer telefonu czujny, czynny całą dobę, a do studia 510-37-36. Za chwilę przy tym telefonie Sławek Orlik i Patrycja Zielonka. Audycję zrealizuje Mariusz Tałajkowski. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali z prorektorem Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie przyszłości domu marynarza. Budynek postawiony w 1973 roku służył marynarzom, głównie PŻT-mu, ale nie tylko. Było tam niezłe centrum rozrywki, oj, działo się. Potem to właśnie miejsce, ten budynek przejął Uniwersytet Szczeciński. No i tak budynek stoi, stoi. Zapytamy pana prorektora, co z tym budynkiem dalej. Ważna informacja dla naszego słuchacza, który był zbulwersowany szybką jazdą śmieciarki z Prawobrzeża na Lewobrzeże. To było w piątek między 11 a 12. Zgłosiliśmy sprawę policji. Policja odpowiedziała nam, że no na pewno nie będzie mogła ewentualnie ukarać kierowcę tej śmieciarki za przekroczenie prędkości, a jechało wiele, o wiele za szybko, 80-90 km na godzinę, ponieważ kamery zamontowane w okolicach Mostu Długiego oczywiście nie mierzą prędkości, ale jeżeli przejechał na czerwonym świetle, no to wtedy będzie można go pociągnąć do odpowiedzialności. To jest jeszcze ustalane. O czym jeszcze będziemy rozmawiali? O bezdomnych w tramwajach. Jakie obowiązki ciążą na motorniczych? Jakie obowiązki także ciążą na kierowcach autobusów miejskich, jeżeli chodzi o bezdomnych w autobusach właśnie? I czy my mamy też obowiązki, a przynajmniej jakieś prośby, które powinniśmy spełniać wobec ZDTM-u, wobec kierowcy motorniczego, jeżeli widzimy bezdomnego w autobusie i tramwaju? O tym będziemy rozmawiać, a przypomnę, punktem wyjścia jest to, co widziała w minioną niedzielę w Trójce i poza Trójką, poza tym tramwajem nasza słuchaczka. Widziała, jak bez pardonu kontrolerzy biletów wyprowadzili kobietę bezdomną i posadzili na chodniku na ulicy Rajskiego. Nasza słuchaczka była zbulwersowana, zdziwiła się, że nie wezwano pogotowia. No nie wiemy, czy ta pani potrzebowała interwencji pogotowia, ale o tym będziemy rozmawiali. To nasze tematy i jeszcze jeden ważny temat. Będziemy także dyskutowali na temat wjazdu do szpitala w Zdrojach. Szpital jest dostępny dla mieszkańców, ale za opłatą. Parkowanie tam kosztuje. Okazuje się, że są problemy ze szlabanem, no i są problemy z miejscami parkingowymi. Na terenie szpitala jest ich 250 i okazuje się, że jest to kropla w morzu potrzeb. A teraz, no cóż, jest mróz, minus 8, minus 10 stopni nawet przy gruncie w nocy i gdzieniegdzie jeszcze mniej, no i właśnie.
Andrzej Kacor, Szczecin w Kluczu. Co się dzieją sceny z tą wodą? Bardzo mocno nieciekawe. Te rury są stare, azbestowe, mają po 50 czy może więcej lat, nie pamiętam, bo byłem łebkiem, jak to robili. Sprawdźcie, weźcie, zobaczcie do końca, o co tam chodzi w ogóle w tych rurociągach, w tych wszystkich. No przecież to są jaja, na co chwilę wyłączają tą wodę i wczoraj w nocy to dwa razy czy trzy razy awarie mają, prawda, na Okrągło. Dziękuję.
Dziękujemy. Jak to jest z awariami? Mrozy, rury nie wytrzymują. Sprawdzimy to jutro w zakładzie wodociągów i kanalizacji. Natomiast zima zimą, a dziury są i trzeba je zwalczać. A nie brakuje tych dziur na ulicach Szczecina.
Dzień dobry, Robert z tej strony, wasz stały słuchacz ze Szczecina. Dzisiaj taka sytuacja. Godzina 8.50, minus 5 stopni na dworzu. Panowie z firmy Strabag na skrzyżowaniu ulicy Klonowica z ulicą Werny Chory wysypują z worków masę chyba bitumiczną na dziury, ubijają, podkreślam, nogą, bo tylko mieli to panowie z sobą, no i w ten sposób mamy załataną dziurę. Mam takie pytanie do wszystkich, kto za to odpowiada i kto jest płatnikiem tak wykonanej naprawy dziury w drodze. Dziękuję, pozdrawiam, Robert ze Szczecina.
Dziękujemy, panie Robercie, pozdrawiamy. Mamy dwie metody łatania dziur, na gorąco i na zimno. I to była ta masa na zimno. To jest takie, no na krótko właśnie na zimno załatanie dziury. No ale pomaga to na jakiś czas. No przecież teraz rzeczywiście trudno wymagać od drogowców, żeby to załatali na amen i przynajmniej na rok. No nie śmiem powiedzieć, że na dłużej, bo to różnie z tymi dziurami bywa. W każdym razie to jest jakaś metoda, jeżeli dziura jest w newralgicznym punkcie, to jak najbardziej metoda na zimno zdaje na jakiś czas egzamin. Teraz dobra informacja z ulicy Kościelnej. Były śmieci, co?
Tu Mariusz z tej strony, mieszkaniec Szczecina. Chciałbym przekazać, że ulica Kościelna numer 8 i 12 zostały już tam z śmieci uprzątnięte i pojemniki zabrane. Dziękuję, do widzenia.
I bardzo dobrze, i tak ma być zawsze. Teraz już tak miło nie będzie. Pan Ryszard z Płoni napisał o swojej przygodzie w sądzie przy ulicy Kaszubskiej. Wybrał się tam po zaświadczenie. Pracownik ochrony na wejściu skierował pana Ryszarda do pięknej nowej sali obsługi klienta. No zapowiada się dobrze, prawda? Jak na pierwszy rzut oka robi wrażenie i dobry pomysł. Z podwórza zrobili za kilkaset tysięcy złotych salę obsługową. Ale dla kogo, pyta pan Ryszard? A dlaczego tak pyta? Po wypełnieniu druczka udaję się do kasy. Kartę płatniczą mam, to spoko. W kasie pani informuje mnie, że system operacyjny kas nie działa, nie wiadomo kiedy naprawią, ale to nic. Pani kasjerka informuje mnie, że terminala dla płacących kartą nie posiadają. Szok taki. Remont, a na terminal zabrakło. To ile ten terminal musi kosztować? Pani w kasie daje mi dane z sądu z numerem konta na karteczce, już ma nadrukowane, przygotowane i wysyła do Urzędu Skarbowego przy ulicy Drzymały. Tam kasjerka robi za kogoś z sądu, informuje mnie, że jest terminal, ale uwaga, za operację dodatkowo trzeba płacić 2,5 zł, za terminal jeszcze 3 zł, czyli razem 5,50 za operację zapłaty 30 zł. Wychodzę z sądu, ale pieniądze skąd wziąć? W czasie rozmowy z pracownikiem ochrony w sądzie dowiedziałem się, że pieniądze dostanę w sklepie spożywczym, jak się idzie na dworzec PKP. Kupię lizaka, płacąc kartą płatniczą, pani zrobi operację wypłaty, 30 zł, no i mam. Cieszy się, ale gorzko się cieszy pan Ryszard. Brak terminala w sądzie przy Kaszubskiej świadczy, pisze pan Ryszard, o nieudolności administratorów tam rządzących, bo przecież terminale mają, nawet mały gabinet prześwietleń stomatologicznej w Stargardzie, który niedawno odwiedziłem, posiada takie wygody jak terminal. No cóż, panie Ryszardzie, wygląda na to, że ktoś zapomniał, ale czy tak rzeczywiście wygląda, to sprawdzimy u źródła, czyli w sądzie przy ulicy Kaszubskiej. To jest czas reakcji, zimno. Niektórzy mają wrażenie, że jak sobie zapalą na przystanku, to się dogrzeją. Przypominamy, że palenie papierosów na przystankach jest zabronione. Są tam takie białe linie, które wyznaczają te strefy, w których palić nie wolno. No właśnie, są czy ich nie ma?
Jakiś czas temu Radio Szczecin razem z Urzędem Miasta i ZTM była przeprowadzona akcja białe linie na palących na przystankach. Gdzie są te białe linie? Gdzie je widać? Ludzie palą gdzie chcą, pożarem.
No nie widać. Przyszła zima, czasem różnie z tym bywało, jak o tym świadczyły nasze programy. Te przystanki są nieodśnieżane, ale po jakimś czasie jednak bywały odśnieżane. Linie zostały zatarte, więc trzeba ich wypatrywać. Niektóre jeszcze widać, innych rzeczywiście nie. No ale teraz na malowanie tych linii nie ma co liczyć, to dopiero na wiosnę ruszy. A propos parkowania, wczoraj czytałem mail od pana Tomka o tym, że brakuje miejsc parkingowych na Wiosny Ludów, jadąc w stronę Osowa w prawo od Chopina. Tam rzeczywiście robi się coraz gęściej, coraz gorzej. Ludzie parkują gdzie bądź, niestety, na trawnikach, na chodnikach. No i tworzy się tam ogromny, ogromny problem. Mówiłem o tym, ile samochodów mamy w Szczecinie, ile samochodów przyjeżdża jeszcze z gmin ościennych. W Szczecinie mamy zarejestrowanych około 215 tysięcy tych samochodów już prawie. Do tego kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie więcej, niezarejestrowanych w naszym mieście, przyjeżdżających do miasta i rzeczywiście mamy spory problem. Ale problemem jest też to, jak parkujemy chociażby w strefie płatnego parkowania i w tej sprawie telefon.
Marian Smolczyk, mam pytanie. Przez czas reakcji do pracowników strefy płatnego parkowania. Dlaczego nie pobierają opłaty za niewłaściwe parkowanie? Parkują na ukos na dwóch miejscach, a ponosi opłatę tylko za jedno miejsce. A drugie miejsce jest nieopłacone. To są straty dla budżetu miasta. Pozdrawiam.
No, ciekawa inicjatywa. Rzeczywiście, jeżeli ktoś przekracza linię drugiego miejsca parkingowego, to kto wie, czy nie powinien za to zapłacić, ale ewentualnie takie zmiany nie będą proste do wprowadzenia. Wymaga to uchwały Rady Miasta i tak dalej, więc łatwe to nie jest, ale rzeczywiście dziękujemy za zasygnalizowanie tego właśnie problemu. Wczoraj mówiłem o rondzie, bo nasza słuchaczka zatelefonowała. Chodzi o Rondo Walecznych, Sanatoryjna Piechoty. Dokładnie to jest taka lokalizacja. No i okazuje się, że coś jest na rzeczy. To rondo należy do niebezpiecznych. My już zwróciliśmy się do policji, żeby podała nam statystyki. Czy rzeczywiście jest na tyle niebezpiecznie na tym rondzie, że trzeba to rondo lepiej oznakować, bo kierowcy jadą na pamięć. Pojawiło się rondo i ci, którzy jadą ulicą Walecznych, myślą, że mają pierwszeństwo, a są w błędzie.
Dzień dobry, gwoli skorygowania pani, która dzwoniła odnośnie ronda przy ulicy Walecznych. Ono jest przy ulicy Walecznych, Sanatoryjnej i Piechoty, nie Letniskowej, bo to jest trochę dalej. To jest jedno i faktycznie jest bardzo niebezpieczne i bardzo dużo wypadków. Także skoro nie miał pan redaktor zgłoszonych, to proszę zapytać policji, prawie codziennie są stłuczki. Właśnie między innymi z powodu tego, że nikt nie włącza lewego kierunku, wskazuje, objeżdża rondo w lewo. Dziękuję.
Halo, witam, mówi Tomasz, stały słuchacz. Potwierdzam również, miałem tam styczność przejeżdżać parę razy. Dwukrotnie omal też nie doszło do kolizji podczas przejazdu przez rondko. Powiem nawet, że jeden samochód, który wymusił pierwszeństwo, to auto ze straży pożarnej. Także jest tam naprawdę niebezpiecznie. Przydałoby się coś zrobić z tym rondem. A jeżeli chodzi o kolizję, zdarzenia, na pewno jest ich tam mnóstwo. Wystarczy się przejechać i położyć na asfalt, który tam jest. Po prostu jest mnóstwo połamanych plastików. Podejrzewam, że kolizje są tam codziennie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Kolizje są. Ciekawe, ile jest zgłaszanych do policji, kiedy kierowcy nie mogą się ze sobą dogadać. Ile było wypadków. Mam nadzieję, że jak najmniej. Tak jak powiedziałem, do sprawy powrócimy. A propos parkingów w Szczecinie, posłuchajmy tego głosu. Czy tak jest? Czy tak być powinno?
Dzień dobry, Wojtek Szczecin. Dzwonię w sprawie tutaj tych miejsc parkingowych. Owszem, zgodzę się, że po prostu tych miejsc brakuje, ale brakuje i dlatego, że w momencie, kiedy pojawiają się jakieś duże centra, w których pracują ludzie, na przykład na Piastów, a są te duże trzy budynki, tam pracuje bardzo dużo ludzi i po prostu nie ma gdzie zaparkować. Moim zdaniem budynki, które się budują, powinny zapewnić swoim pracownikom albo osobom, które wynajmują tamte firmy, zapewnić miejsca parkingowe. Przynajmniej w pokryciu 70%. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy. No teraz, jeżeli budują się nowe budynki, nowe biurowce, to tych miejsc jest tam trochę, ale pytanie, czy jest to 70% i rzeczywiście coś w tym jest, że tak być powinno. Buduje się biurowiec, to powinien zapewnić jak najwięcej tych miejsc parkingowych. Pytanie właśnie, jak władze miasta do tego problemu podchodzą. Trzeba będzie do tych parkingów podejść nie tylko reaktywnie, na zasadzie straż miejską wysłać, która zresztą często nie może przyjechać, bo jest po prostu za mało tych patroli. Policja nie ma na to czasu albo też nie ma patroli, więc trzeba będzie właśnie działać proaktywnie i zapytamy tutaj miasto, jak to wygląda, jeżeli chodzi o planowanie przyszłych inwestycji. To jest czas reakcji, 12.20. Teraz witam na naszej antenie Hannę Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, ja tak na początek pani uwadze polecam zdjęcie na naszej stronie internetowej. To jest zdjęcie tablicy informacyjnej przy hali MTS, tej tablicy mówiącej o korkach albo ich braku. Świeci się tam od kilku dni taki biały, jasny pasek, szczególnie po zmroku. Jest on bardzo uciążliwy dla kierowców. Myśmy rozmawiali z Marcinem Harenzą, to odesłał nas do państwa, że to ZDITM powinien to naprawić. To jedna sprawa, o którą proszę. A druga to nasz słuchacz telefonował do nas już kilkukrotnie w sprawie uszkodzonego chodnika przy centrum handlowym Galaxy. To prawdopodobnie chodnik uszkodzony podczas wymiany elewacji i instalowania nowej elewacji na Galaxy. Ja tam wczoraj byłem, zrobiłem sporo zdjęć i rzeczywiście ponad 100, jeżeli nie więcej, płytek jest połamanych, uszkodzonych. Są to zarówno płytki granitowe, jak i betonowe. To też, umówmy się, prośba o interwencję w tej sprawie.
Bardzo proszę. Proszę o wysłanie maila, mi przekażę na pewno odpowiednim osobom.
Dobrze, mail to mail, ale też proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Polecam. Jeszcze a propos tej tablicy, telefon od słuchacza.
Tu mówi kierowca Tomek ze Szczecina. Chyba się tablica informacyjna zepsuła troszeczkę w kierunku wjazdu do Szczecina przy hali MTS, bo fragment jej świeci bardzo, bardzo jasnym światłem i tak troszeczkę oślepia kierowców. Dzięki.
Tyle w tej sprawie, a teraz posłuchajmy telefonu, który zarejestrowaliśmy w ubiegłą niedzielę.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina, wracam dzisiaj w niedzielę z pracy, z dyżuru. Tramwaj numer 3, 7:40, wsiedli panowie kontrolerzy. Nie wiem, co się działo, ale wyciągnęli razem z motorniczym bezdomną, prawdopodobnie z drugiego przedziału, z drugiego wagonu. Na Rajskiego zostawili ją w śniegu na chodniku, nie wzywając ani karetki, ani policji. Rzucili jak worek śmieci. Wsiedli do pierwszego tramwaju, zaczęli dalej kontrolować na reakcję ludzi. Proszę powiedzieć to naszemu kierownikowi, nie było żadnej reakcji. Zachowanie panów nie było miłe, nie wiem, co tam się naprawdę działo, ale stawiając kobietę, jaka by nie była na chodniku w śniegu, nie powinno tak się zdarzyć. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Czas reakcji. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, czy pani coś wie więcej na temat tego zdarzenia?
Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Była to pasażerka przez innych pasażerów uważana jako uciążliwa. Rzeczywiście nasi kontrolerzy wyprowadzili ją z pojazdu. Takie sytuacje się zdarzają, ale niestety jakby tutaj zastanawiając się nad tym, przygotowując się do rozmowy, rozmawiałam z pracownikami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Sprawa jest bardzo delikatna, dlatego że teraz mamy głos słuchaczki, która mówi, że pasażerka nie powinna, czy ta pani nie powinna być tak potraktowana, ponieważ tutaj mogłaby pojechać tym tramwajem, ogrzać się, czy trzeba byłoby wezwać jakieś służby. Natomiast po pierwsze do tej pani jakby nie była potrzebna jej pomoc medyczna, nie była potrzebna interwencja Straży Miejskiej ani policji, w związku z tym żadne służby nie zostały wezwane. Natomiast inni pasażerowie tego tramwaju i w innych również przypadkach są głosy, że należy takie osoby wyprowadzać, czy wypraszać, czy nie powinny podróżować komunikacją miejską. Nie ma takich konkretnych procedur, które by nakazywały motorniczemu albo innym pracownikom tutaj funkcjonujących w ramach komunikacji miejskiej wypraszanie bądź nie z pojazdów. Zapisy mówią, że jeżeli jest pasażer uciążliwy dla innych, no umówmy się, osoby bezdomne często ze względu na przykład higienę osobistą mogą być takim uciążliwym pasażerom, motorniczy czy kierowca ma możliwość wyprosić taką osobę z pojazdu. No taka sytuacja właśnie miała miejsce. Tutaj zainterweniował i motorniczy, i kontrolerzy biletów. W związku z tym jakby tak została rozwiązana ta sytuacja, żeby ta uciążliwość dla pasażerów była jak najmniejsza. Jakby nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy ta pani została posadzona na ławce czy na śniegu. Może rzeczywiście tutaj można było jakoś tam
warto
inaczej.
Oczywiście, żeby tak. Państwo działali bardzo zdecydowanie. zachowanie, natomiast no też warto...
Ale z drugiej strony delikatnie, tak, żeby tutaj...
o szacunku wobec
tego jest drugi człowiek, jak najbardziej. Więc tutaj zawsze takie sytuacje będą budziły skrajne emocje i uczucia wśród pasażerów, natomiast nie ukrywam, ja rozmawiałam też z różnymi motorniczymi i z naszymi kontrolerami, te sytuacje są dosyć takie stresujące też dla naszych pracowników, bo oni też z jednej strony chcą wypełniać swoje obowiązki jak należy, natomiast z drugiej strony rozumieją, że to jest tylko człowiek, więc tutaj możemy spotkać się w komunikacji miejskiej z różnymi reakcjami, ale i pasażerów, i naszych pracowników.
Pan Ryszard pyta, skąd wiadomo, że nie potrzebowała lekarza ta pani, ta bezdomna.
Wie pan, no nie wykazywała jakby chęci, nie wyglądała na, nie wiem, na ranną, na jakąś potrzebującą. Trudno jest rzeczywiście ocenić, natomiast z drugiej strony
no nie możemy
ulicą,
do każdego
też,
wzywać tak, lekarza, oczywiście.
No to jest kogo oczywiście bardzo subiektywne podejście. Oczywiście bardzo subiektywne podejście i ocena sytuacji naszych pracowników. Natomiast no ocena była taka, że ta pani nie potrzebuje jakiejś szczególnej pomocy medycznej, a tak jak powiedziałam, interwencja policji też nie była potrzebna. Ta pani się, nie awanturowała, nie wszczynała jakichś tam bardzo trudnych do rozwikłania sytuacji. W związku z tym taka decyzja została podjęta, żeby po prostu tą pasażerkę wyprosić i jechać dalej.
No właśnie, jak my reagujemy na bezdomnych w środkach komunikacji? Czasem miałem okazję korzystać z tramwajów i rzeczywiście zapach jest nieraz uciążliwy, a teraz z drugiej strony mamy takie chłodne dni, to wypraszamy bezdomnego, który jedzie bez biletu z autobusu czy tramwaju, a nawet gdyby ten bilet miał, jeżeli jest uciążliwy dla innych pasażerów, to także zgodnie z regulaminem powinien ten pojazd opuścić. Jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
A dzień dobry. Dlaczego ta pani z zarządu dróg się tak gimnastykuje i tak się wije? Proszę państwa, tramwaj czy autobus to nie jest miejsce, to nie jest ogrzewania dla bezdomnych, to nie jest miejsce dla bezdomnych, tylko dla pasażerów, którzy płacą za bilety. Miasto też dopłaca do tej komunikacji. Są ogrzewalnie w mieście zrobione i inne placówki. I tam jest ich miejsce, a nie żeby zanieczyszczać, żeby rozkładać się swoimi bambetlami po tych tramwajach i autobusach i zanieczyszczać wagon.
Czyli panie Marku, pan jest zdania, że powinniśmy jako pasażerowie zgłaszać motorniczym kierowcom takie osoby i one powinny być po prostu wypraszane ze środków komunikacji.
Powinny być natychmiast usuwane, bo to nie jest miejsce dla bezdomnych. To jest normalna usługa przewozowa. Może taksówkarze zaczną brać bezdomnych, żeby się ogrzewali. No ludzie, no od tego nie są tramwaje i autobusy.
Dziękuję panie Marku.
I tą panią, którą tam wysadzili, to i tak moim zdaniem łagodnie potraktowali, bo powinno się stosować takie środki, żeby bezdomnym się nie opłacało, albo żeby się bali wsiadać do tramwajów i autobusów.
Dziękuję. Pozdrawiamy. 510-37-36 i 510-37-32. Z nami jest Hanna Pieczeńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czy dla Zarządu Dróg, a szczególnie dla firm przewozowych, zarówno autobusowych, jak i firmy tramwajowej, bezdomni w tych pojazdach to jest duży problem? To jest kwestia zanieczyszczania tego zapachu, no wizerunku ogólnie tych firm.
Szczególnie w okresie zimowym to problem się zwiększa, natomiast jego skala nie jest jakaś gigantyczna. Rzeczywiście zdarzają się osoby bezdomne, które chcą ogrzać się w komunikacji miejskiej, natomiast niestety zdarzają się też osoby, które nie są bezdomne, tylko po prostu wyglądają w sposób niechlujny albo właśnie ta higiena osobista pozostawia dużo do życzenia, ale jakby korzystają z komunikacji miejskiej w ramach posiadanego biletu. No i tutaj sytuacje też bywają różne. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan powiedział, komunikacja miejska nie jest ogrzewalnią dla bezdomnych i trzeba za nią płacić. Trzeba poruszać się komunikacją miejską z opłaconym biletem przejazdu. Natomiast no, te takie sytuacje, jeżeli pasażerowie czują i uważają, że ten pasażer drugi jest uciążliwy, to jak najbardziej trzeba zgłaszać to motorniczemu, czy zadzwonić do dyspozytora centrali ruchu. Natomiast pamiętajmy, że jakby każda taka sytuacja będzie traktowana indywidualnie i jakby rozwiązywana w ramach sytuacji, która się, że tak powiem, dzieje na miejscu, tak? Więc jakby nie ma takiego klucza, że czujemy, że coś jest, jakiś zapach jest nieprzyjemny, w związku z tym tramwaj staje, motorniczy przychodzi i wyciąga taką osobę. Jakby to musimy mieć tego świadomość. No chociaż rzeczywiście prosimy o sygnalizowanie takich sytuacji, ponieważ komfort naszych pasażerów jest w tej sytuacji najważniejszy.
No i z nami pan Waldek. Dzień dobry.
Witam, Tomasz Waldek. Tutaj jest taka pewność, że ta pani bezdomna nie miała biletu, może kupiła bilet, po prostu jechała z miejsca A do miejsca B i po prostu... No,
dziękujemy. Panie Waldku, właśnie sprawdźmy. Pani Hanno, czy ta pani miała bilet? Wiadomo coś pani na ten temat?
Wie pani co, aż tak dokładnie. Wydaje mi się, że nie miała biletu. Natomiast tutaj pewności jakiejś stuprocentowej nie mam.
Ale musimy pamiętać, że jeżeli osoba jest uciążliwa, właśnie chociażby poprzez wydzielanie nie do zniesienia zapachu, to również może być wyproszona z autobusu czy tramwaju, nawet jeżeli bilet posiada.
Tak, jak najbardziej. Takich uciążliwych pasażerów, jakby ta uciążliwość jest w różnym stopniu, bo to może być ktoś, kto zachowuje się głośno, agresywnie, ktoś, kto na przykład jest właśnie uciążliwy ze względu na zapach, ktoś, kto, nie wiem, brudny jest cały i może pobrudzić siedzenie. Ta uciążliwość jest w takim bardzo szerokim zakresie określona. No, by można było reagować indywidualnie na różne sytuacje, które się w komunikacji miejskiej dzieją.
I jest z nami pan Karol, halo?
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie właśnie, bo jechałem w sobotę z dworca głównego tramwajem numer 3 na Arkońską i po prostu pan był, bo jechałem z dzieckiem i z małżonką, no i pan pił alkohol, no i ja podeszłem do motorniczego, żeby zwrócić jemu uwagę, no to zamiast tego pana wyprosić, no to on wyprosił mnie z tramwaju razem z małżonką i z córeczką.
No to dziwne zajście.
Bardzo dziwna sytuacja. Proszę w takim razie powiedzieć mi, jak jeszcze raz, to był tramwaj linii 3 w kierunku... Wsiadał pan na dworcu?
Na dworcu głównym siadałem i jechałem na Arkońską.
W kierunku Arkońskiej o której godzinie?
To było o godzinie 11, tam chyba 20, czy jakoś tak.
11.20, bo na podstawie tego, o co pytam pana, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co to za motorniczy zachował się w ten sposób, no bo tutaj nie ukrywajmy, to nie powinno mieć miejsca w ogóle.
No właśnie, no to mówię, że ja jechałem z córką i z partnerką, tam z małżonką, no i siedzieliśmy naprzeciwko tego pana, co on pił alkohol, ja podeszłem do pana motorniczego, mówię do niego, że ten pan no cuchnie i pije alkohol przy dzieciach tam. No i on do mnie mówi, no to jak panu nie pasuje, to niech pan wyjdzie sobie z tramwaju.
Panie
no
Karolu, wyprosił, sytuacja nie? jest na tyle bulwersująca. Panie Karolu, proszę się nie rozłączać. Tak. Sławek pana przejmie. Pan poda do siebie numer telefonu i my pani Hannie Pieczyńskiej przekażemy pana numer, dobrze? I mam nadzieję, że
ja już sobie zapisałam, tak, jak najbardziej. Zapisałam
uda
sobie
pana
tego
wyjaśnić.
Tramwaju, tak. Jak najbardziej. No ten motorniczy zdecydowanie powinien zostać zdyscyplinowany, no bo to nie tak się powinno traktować.
Tak, i przed reklamą jeszcze jeden słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką uwagę do tego tematu, który dzisiaj jest w tym momencie poruszany. Kiedyś już rozmawialiśmy na antenie i sugerowałem takie rozwiązanie, bo są te siedzenia tapicerowane. One są od spodu, tak mi się wydaje, na konstrukcji jakiejś no, twardej. W ogóle nie powinno się zdjąć tych miękkich okryć. Siedzeń. Proszę sobie wyobrazić, pewnie nie jeden z nas miał takie zdarzenie, że usiadł na miejscu, na którym przedtem jechał, jak ja to umownie mówię, dezodorant. To są rzeczy straszne, bo po prostu człowiek ma czasami odzież do wyrzucenia.
Zgadza
Więc
się.
Moim zdaniem ci ludzie powinni być wystawiani na zewnątrz obojętnie, czy on ma bilet, czy go nie ma. To już tam taka abstrakcyjna trochę sytuacja, ale no, nawet nie przyjąć. Jeżeli jest zasada, że jest brudny, że jest uciążliwy. Przecież jechaliśmy tramwajami, że jeden tramwaj, jedna część jest zabetonowana ludźmi, a druga jest pusta. I siedzi tam jedna osoba.
Tak? No właśnie, to otworzył pan kolejny długi temat. Bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście słuchacze już nam sugerowali to. Z jednej strony chcemy mieć eleganckie, piękne tramwaje, ale z drugiej strony właśnie ci bezdomni tam wsiadają, czy autobusy. I rzeczywiście usiąść na takim miejscu, które się wręcz klei, nie jest przyjemne. No, autobusy i tramwaje są sprzątane, ale nawet po pierwsze są zastrzeżenia. Różnie to bywa z tym sprzątaniem, a po drugie jeżeli usiądziemy na takim miejscu przed sprzątaniem, no to wiadomo jaki będzie efekt. Ale to jest pani Hanno, myślę, już rozmowa na inny czas. Dziękuję pani za dzisiejszą rozmowę. My przekażemy pani opinię naszych słuchaczy. Proszę tylko krótko powiedzieć, jeżeli chodzi o dojazd do dzielnic Żydowce i Klucz, to państwo badają potoki pasażerów. Być może będą jakieś zmiany, tak?
Rzeczywiście tych sygnałów o żydowcu i kluczu jest całkiem sporo. W związku z tym będziemy sprawdzali, jakie jest napełnienie autobusów, tak żeby przyjrzeć się tej sprawie dokładnie. I jeżeli rzeczywiście okaże się, że ta potrzeba komunikacyjna pasażerów jest większa, możliwe, że zmiany zostaną wprowadzone. Natomiast jakby nie ma jeszcze konkretnych decyzji, a sprawie się przyglądamy, będziemy liczyć pasażerów.
Hanna Pieczyńska, dziękuję bardzo. To jest czas reakcji.
Dziękuję
do usłyszenia. I naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Waldemar Goss, prorektor do spraw finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, my także jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Przejeżdżamy obok domu marynarza i myślimy sobie, co z tym domem marynarza. Przede mną informacja z 10 lipca 2014 roku z naszej strony. No i dowiedzieliśmy się, że przesądzone są z tej informacji losy wieżowca domu marynarza, w którym wcześniej znajdował się akademik. Zostanie on wyburzony, uczelnia nie chce wydawać pieniędzy na remont obiektu i budynek stoi pusty. W miejsce starego akademika uczelnia chce wybudować nowy obiekt. Ale potem sytuacja się zmieniła i przede mną informacja z lipca tego roku, że wśród czterech budynków wystawionych na przetargi właśnie jest dom marynarza. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście budynek już jest wystawiony na sprzedaż i skąd taka zmiana optyki i zapatrywania na tę nieruchomość?
Dokonaliśmy analizy substancji majątkowej Uniwersytetu i chcemy ją zoptymalizować. W związku z czym jedną z decyzji jest sprzedaż obiektu dom marynarza. Skąd ta decyzja? Budynek jest niefunkcjonalny na nasze potrzeby. A więc nie będziemy go ani zburzać, tylko wystawimy na sprzedaż. Ta cała nieruchomość składa się z 7 działek różnego tam rodzaju. Jest dokonany operat szacunkowy, wyceny. Jest troszeczkę jeden problem prawny związany z tą całą nieruchomością, gdyż na jednej z działek posadowione jest centrum fizyków, w którym to centrum było finansowane z projektów, a więc w okresie trwałości projektu musimy to zachować. Czyli teraz dokonujemy takiej analizy prawnej, czy będziemy sprzedawać cały obiekt z tym centrum i element służebności na pewien okres trwałości projektu, czy wyłączymy tę działkę projektową. Samo ogłoszenie o sprzedaży prawdopodobnie się pojawi wczesną wiosną.
Ja przypomnę, że cały kompleks przy ulicy Malczewskiego, również dom marynarza, który został zbudowany w 1973 roku, Uniwersytet kupił od miasta w 2002 roku z 97% bonifikatą, zawartą wówczas 14 milionów ponad nieruchomość. Uczelnia zapłaciła 420 tysięcy złotych, a tymczasem w tej informacji z lipca czytam, że dom marynarza wyceniono na blisko 15 milionów złotych. To znaczy, że nieźle państwo zarobią na tym budynku.
Tak, jest to prawda. Czyli te dane liczbowe się mniej więcej potwierdzają. Natomiast muszą państwo pamiętać, że uczelnie, sprzedając jakikolwiek obiekt, czy tak miało miejsce z Rzeczterską, muszą zawsze zadeklarować i później to wykonać, że te pieniądze są przeznaczane na inwestycje. A więc na doposażenie, wyremontowanie, poprawienie istniejących obiektów czy budowę nowych obiektów. I naszą strategią jest koncentracja jednak naszych obiektów w pewnych kampusach, a więc kampus Krakowska Cukrowa, kampus Piastów, czy nazwijmy to kampus, centrum tu przy Urzędzie Miasta.
Bo zastanawiam się, panie profesorze, czy ta nieruchomość nie powinna po prostu wrócić do miasta. Oczywiście, gdyby miasto zwróciło państwu te 420 tysięcy złotych.
Tego to nie odpowiem. Jesteśmy właścicielem, a więc nie jest to tak, że jak uczelnia sprzeda jakąkolwiek nieruchomość, jest to decyzja rektora czy tylko władz rektorskich. Przede wszystkim musimy uzyskać zgodę na zbycie tej nieruchomości Skarbu Państwa.
Bo kilka lat temu mieliśmy podobną sytuację z pałacem w Stolcu. Uniwersytet przejął tę nieruchomość, a 9 lipca 2014 roku wróciła ta nieruchomość do Skarbu Państwa. To w tym sensie podobno, że państwo coś wzięli, byliście, nie wiem, dobrej myśli jako uczelnia, jako władze uczelni, że uda się coś z tym zrobić. Okazuje się, że koszty były tak ogromne, że zrezygnowali państwo. I w przypadku domu marynarza mamy podobną sytuację. Przecież planowali państwo wyburzenie i postawienie tam nowoczesnego obiektu.
Tak, był taki pomysł z uwagi na jak propozycje, na konkursy rozpisywane w różnych programach czy operacyjnych, czy regionalnych. Jednak no, te konkursy no, nigdy nie zostały ogłoszone w takiej postaci, jaką się spodziewaliśmy. Wybudowanie nowego budynku też taka myśl przechodziła i była mocno zaawansowana, ale obecny niż demograficzny no, spowodował, że no, nie potrzebujemy nowych obiektów tego typu. Jesteśmy w stanie w istniejących substancjach pomieścić obecnych studentów i podejrzewam, że nawet z dużą nadwyżką.
Czyli na zakończenie proszę jeszcze raz powiedzieć, od kiedy budynek będzie do kupienia domu marynarza i ta nieruchomość?
To ogłoszenie o publicznym przetargu będzie dokonane wczesną wiosną, czy tak w ciągu około 2 miesięcy na pewno to ogłosimy o sprzedaży tej nieruchomości.
No i miejmy nadzieję, że nie zdecydują może tylko pieniądze, chociaż no, pieniądze są tutaj najważniejsze, żeby w tym miejscu stanął obiekt,
ja podkreślę, który będzie cieszył oko. Sytuacja finansowa uniwersytetu jest stabilna. Nie sprzedajemy, bo musimy, tylko sprzedajemy po to, żeby optymalizować istniejącą substancję, bo budynek nieużywany też kosztuje. A jak nie mamy pomysłu, to chyba lepszym rozwiązaniem jest zbycie tej nieruchomości.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor doktor habilitowany Waldemar Gos, prorektor do spraw finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Do usłyszenia. To jest czas reakcji. 12:44. Teraz wróćmy na chwilę do sprawy wczorajszej. Otóż jeden ze słuchaczy zatelefonował o samochodach przeciążonych, które jeżdżą po ulicach naszego miasta. No i słuchacz uspokoił również mnie, że nie jest ta sytuacja tak zła. Właściwie słuchacze, a wagi do ważenia właśnie ciężkich samochodów ciężarowych są.
Witam, tak a propos wag i przeciążonych tirów, które wjeżdżają do Szczecina. No chciałem poinformować, że przecież na każdej drodze, która prowadzi do wjazdu do Szczecina, jest demontowana taka waga, także ja tutaj nie widzę żadnego problemu.
Artur, stały słuchacz. Odnośnie teraz tego telefonu, odnośnie tych przeładowanych ciężarówek, nie wiem skąd ten pan w oczach ma wagę, czy jak, to po pierwsze, a po drugie, na obrzeżach, czyli tutaj na Płoni i tak dalej, w drugą stronę do granicy inspekcja stoi z wagami, to jest tak po drugie. I po trzecie, co bym chciał powiedzieć, jeżeli są ładunki podejmowane w porcie, na przykład, to nie ma opcji, żeby wyjechać powyżej 40 ton. Dziękuję, do widzenia.
Tyle w tej sprawie, a teraz więcej w innej sprawie. Jest z nami pani Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa Szpitala w Zdrojach. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Temat bumerang, ale zawsze jakieś nowe światło się pojawi, w tym przypadku jestem przekonany. Napisał do nas słuchacz, pan Mateusz, proszę o nagłośnienie problemu notorycznie psującego się szlabanu w szpitalu Zdroje. Szlaban lub kasa do opłat biletów notorycznie ulegają awarii. Skutkuje to blokowaniem się wjazdu, wyjazdu. Ochroniarz robi co może, ale nerwów kierowców nie jest w stanie opanować. To irytuje tym bardziej, że po czekaniu na wjazd minie kolejny czas na znalezienie miejsca na zaparkowanie samochodu. Najczęściej kończy się zaparkowaniem w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Ulice stają się jednopasmowe, a wyjazd z miejsc parkingowych wymaga wyższych umiejętności. Często pacjent jest spóźniony minimum 15 minut na badanie. Rozumiem potrzebę zielonej okolicy wokół szpitala, ale myślę, że można by zaadaptować trochę zieleni na dodatkowy parking lub może pomyśleć o zbudowaniu piętrowego parkingu. Czy w pasie miejsc parkingowych muszą być dodatkowe miejsca zieleni zajmujące po jednym miejscu parkingowym? Rozumiem projektanta, ale proszę pomyśleć o praktyczności. Czy to fair płacić za godzinę postoju na terenie szpitala, gdzie nie ma praktycznie jak zaparkować zgodnie z przepisami? Proszę o zbadanie problemu. Tyle pan Mateusz. Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa Szpitala w Zdrojach. Pani Magdaleno, zacznijmy od problemu tego szlabanu. Rzeczywiście mają państwo takie sygnały, potwierdzają państwo, że psuje się notorycznie?
Ze słowem notorycznie tutaj bym się nie zgodziła. Z informacji, które uzyskałam z naszego działu technicznego, wynika, że awaria systemu szpitalu szlabanów wjazdowych, która rzeczywiście ma miejsce od 3 dni, jest pierwszą taką sytuacją od dłuższego czasu. Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem całego systemu od nowa, z naprawą jego, a do tego czasu szlabany są po prostu otwarte, podniesione i wjazd na teren szpitala jest bezpłatny, nie są pobierane żadne opłaty. Tutaj pragniemy uspokoić. Natomiast w odniesieniu do maila od słuchacza chciałabym powiedzieć, że awarie, o których wspomina, dotyczą raczej rzeczywiście automatu parkingowego. i potwierdzamy, że te sytuacje są dość częste. Jednak nie mamy tu do czynienia z usterkami technicznymi tego urządzenia. Do jego uszkodzenia doprowadzają po prostu pacjenci lub inne osoby wnoszące opłaty. Niemal każdego dnia pracownicy naszego działu technicznego muszą przy nim interweniować i usuwać różne przedmioty, którymi pacjenci zapychają otwory na bilon.
A czym ludzie zapychają?
Znajdowane są tam właśnie guziki, plastikowe żetony używane do wózków w hipermarketach i mnóstwo monet z innych państw. Oczywiście królujące ze strefy euro, natomiast trafiają się i bilony z Norwegii, Szwecji, były monety z Turcji i innych naprawdę egzotycznych państw. Więc korzystając z dzisiejszej okazji, mogę jedynie zaapelować do zdrowego rozsądku pacjentów i poszanowania, jakby na to nie spojrzeć, mimo wszystko jednak dobra publicznego. Próbując oszukać automat, nie osiągniemy własnego celu, to znaczy nie uda nam się wyjechać bez opłaty ze szpitala, bo takiej możliwości po prostu nie ma. A dodatkowo powodujemy właśnie powstawanie kolejek oczekujących do uiszczenia opłaty wówczas u portiera na bramie wjazdowej, bo taki mamy system rozwiązań w przypadku awarii tego wkładomatu.
Ale obecnie wjeżdżamy za darmo, pani Magdaleno, tak? Na ten szpital
obecnie
wyjeżdżamy.
Obecnie do czasu rozwiązania problemu z systemem szlabanów, tak? Szlabany są podniesione, a za wjazd na teren szpitala nie są pobierane żadne opłaty.
Ile to może potrwać, ten czas bez opłat?
Ciężko nam to doprecyzować, natomiast chciałam tutaj przekazać, że dyrekcja szpitala planuje jednak wprowadzenie zmiany systemu pobierania opłat w najbliższym czasie, tak żeby jednak zmniejszyć te wszystkie dotychczasowe uciążliwości i problemy z nim związane dla naszych pacjentów, jak również dla pracowników szpitala, którzy na co dzień musieli z nimi walczyć. W tej chwili dogrywamy szczegóły, więc nie chciałabym ich tutaj przekazywać, póki nie będą doprecyzowane i będą już konkretnie dograne.
Zastanawiam się, co można zrobić, żeby do biletomatu na parkingu państwa ludzie, pacjenci czy osoby odwiedzające pacjentów nie wrzucały różnych dziwnych przedmiotów, monet, żetonów, guzików.
I żeby nie było to tak często występujące.
No właśnie, czy postawić tam pracownika? Czy postawić tam pracownika, monitoring? Rozważali państwo takie pomysły?
Myślimy wstępnie o monitoringu, chociaż mając na uwadze plany, które w tej chwili przedstawiła mi dyrekcja, nie wiemy, czy będzie taki sens, ponieważ być może zastosowane nowe rozwiązania pozwolą całkowicie wykluczyć wszystkie dotychczasowe problemy, które mieliśmy z tym systemem.
Teraz drugi problem. Ogromny szpital. Jeszcze przypomnę, niedawno został zamknięty szpital przy ulicy Świętego Wojciecha, więc tych pacjentów pojawia się jeszcze więcej właśnie w szpitalu w Szczecinie Zdrojach, a miejsc parkingowych wydawałoby się 250, ale okazuje się, że to jest kropla w morzu potrzeb. Pacjenci stają w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku pożaru może dojść do naprawdę niebezpiecznych sytuacji. Czy państwo wspólnie z miastem próbowali jakoś porozumieć się w sprawie budowy, czy to przy terenie szpitala, czy może na samym terenie jakiegoś właśnie garażowca piętrowego, czy też właśnie dużego parkingu przy samym szpitalu, tak jak jest to w szpitalu przy Unii Lubelskiej?
Panie redaktorze, tutaj zostały poruszone dwie ważne kwestie. Pierwsze, przytoczone zostało te nasze 250 miejsc parkingowych. Mówimy, że to kropla w morzu potrzeb, a proszę mi uwierzyć, że nie zdarzyło się jeszcze i tu kładę moją głowę na tacy, że tak powiem, by wszystkie miejsca były zajęte. Niestety po prostu nasze realia pokazują i nasze obserwacje, że pacjenci najchętniej wjechaliby samochodem do samego oddziału, czy na izbę przyjęć, czy zaparkowali dosłownie przed drzwiami wejściowymi, a takiej szansy po prostu nie ma. Nie da się zapewnić wszystkim możliwości pozostawienia pojazdu przed konkretnym oddziałem czy poradnią. I myślę, że tutaj akurat nie jesteśmy pod tym kątem szpitalem odosobnionym.
Być może są to pacjenci, którzy po prostu mają kłopot z chodzeniem, jest im ciężko i dlatego chcą tak blisko być drzwi danego oddziału czy
panie redaktorze, pracowni. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są zabezpieczone w obszarze zgodnie z wymaganiami przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Natomiast proszę mi uwierzyć, że mówimy tutaj o kwestii dojścia ewentualnie kilkudziesięciu, może 100-150 metrów w najgorszym przypadku do parkingów, o których ja mówię, że są puste.
A dla wielu to jest za daleko.
A dla wielu niestety jest to odległość nie do pokonania i proszę mi też uwierzyć, pacjentów niepełnosprawnych naprawdę nie mamy wielu. Mamy jeden oddział rehabilitacyjny i oczywiście tamten dostęp z zaparkowaniem jest ułatwiony. Ci pacjenci również nie wnoszą żadnych opłat za wjazd na teren szpitala do nas uczestnicząc i będąc uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych lub przyjeżdżając na te wspomniane zabiegi. To podkreślam. Natomiast pozostali pacjenci powinni wykazać jednak dobrą wolę i uszanować fakt, że poruszamy się po terenie szpitala. Pozostawianie samochodów w miejscach niedozwolonych nie tylko grozi mandatem, czy nawet odholowaniem ewentualnie przez nasze służby samochodu na koszt właściciela pojazdu, ale zagraża bezpośrednio życiu
pacjentów. Niektórzy się, pani Magdaleno, na pewno przejmą. Jest z nami pan Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Słucham państwa audycji. Przy okazji chciałem zapytać o taką rzecz. Byłem niedawno z dzieckiem w szpitalu u państwa. Z oczywistych przyczyn, jak gdyby, jest to dla mnie zrozumiałe, ta wizyta przedłużyła się do kilku godzin, natomiast zdziwiłem się przy wyjeździe, gdy okazało się, że za 5 czy 6 godzin postoju zapłaciłem więcej niż za całą dobę postoju.
Dziękuję, panie Jerzy. Pani Magdalena Knop, może to pani wyjaśni, czy rzeczywiście jest taki system?
Tak, rzeczywiście są takie zapisy w regulaminie naszego parkowania na terenie szpitala. Regulamin ten jest dostępny w zakładce informacji dla pacjentów na stronie internetowej szpitala oraz
filozofia.
Przy każdym wjeździe. Dążymy do ograniczenia, inaczej do zwiększenia rotacji, tak? Czyli do ograniczenia liczby pojazdów parkujących w danym czasie na terenie szpitala. No, musimy tę rotację wymusić, żeby nie zachęcać pacjentów, którzy leżą przez kilka dni w szpitalu, do pozostawiania i przyjeżdżania samochodem, pozostawiania go na parkingu, czyli zabierania tych miejsc parkingowych dla osób, które przyjeżdżają na doraźne zabiegi lub wizyty lekarskie. Żeby tę rotację wymusić, niestety, no bardzo mi przykro, ale te opłaty muszą być...
Ale pan Jerzy powiedział, że za kilka godzin zapłacił więcej, niż by zapłacił za dobę.
Zgadza się. W regulaminie uwzględniona jest możliwość wykupienia biletu dziennego. To nie jest bilet całodobowy, tylko bilet 12-godzinny i kosztuje on wówczas 15 zł.
A ile kosztuje godzina parkowania?
Każda rozpoczęta godzina poza 15 minutami darmowymi na wjazd, dowiezienie pacjenta i wyjazd z terenu szpitala, za który nie płacimy, każda rozpoczęta godzina to 3 zł.
Pani Magdaleno, no,
czyli
mam nadzieję, że państwo wiedzą, że to działa i pan Jerzy zrozumiał intencje państwa. I króciutko już, bo mamy 30 sekund. Czy są prowadzone jakieś rozmowy z miastem, chociaż szpital należy do marszałka, podlega marszałkowi województwa zachodniopomorskiego, ale teren wokół szpitala jest w dużej części
należy
miejski.
Do miasta.
Czy są prowadzone jakieś rozmowy ze strony państwa z miastem, żeby zbudować duży parking?
Już od jakiegoś czasu pojawiały się, ale były one prowadzone w tak zwanych kuluarach i uzyskaliśmy informacje zwrotne, że takiej możliwości na ten moment nie ma. Natomiast nam bardzo zależy, jesteśmy otwarci na taką współpracę, bo mówimy o niebagatelnych kwotach przekraczających tu granicę milionów złotych, a przy inwestycjach, które prowadzi szpital, niedoszacowaniu procedur medycznych i ogólnym niedofinansowaniu służby zdrowia, no muszą państwo zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki jak gdyby problemu i ogromu wydatków, które były związane były z budową nowego parkingu. Stąd nasze otwarcie na rozmowy, czy nawet na współudział i partycypację w kosztach takiej inwestycji, która mogłaby być zrealizowana owszem na terenie szpitala, jednocześnie przy współudziale Urzędu Miasta, który mógłby dołożyć tutaj jakieś środki lub znaleźć inne rozwiązanie zewnętrzne.
Dziękuję.
Tak jak miało to miejsce na Arkońskiej lub Unii Lubelskiej, gdzie
rozmowę.
Problem rzeczywiście został rozwiązany.
To był czas reakcji.